dawno tutaj nie byłem, ale dziękuję Bogu za tę łaskę, że mogę tutaj stać. Tak jak zawsze powtarzam, teraz też to powtórzę, że ten, który tutaj stoi, to jest jeden z nas, ani lepszy, ani gorszy. Jesteśmy przed Bogiem wszyscy równi. I wszyscy możemy służyć w taki czy w inny sposób. Bo wiemy, że różne są dary łaski. Chciałbym dzisiaj mówić o łasce, ale też o prawie. Prawo czy łaska? Łaska czy prawo? To takie pytanie. Myślę, że jest z tym czasem problem, bo nam się wydaje po kilku latach bycia w Panu, że już prawo nas nie obowiązuje, że przecież żyjemy pod łaską, że wszystko jest dobrze. Przyjdziemy, oddamy Bogu chwałę, zaśpiewamy piękne pieśni. One są naprawdę piękne. W nich możemy wysłuchać też Ewangelię. W nich możemy też wysłuchać, kim jest Bóg, że jest wielki, że jest święty, że jest naszym Zbawicielem. Co tu jeszcze dodać? Tak naprawdę wszystko już dzisiaj było powiedziane. Ale dla przypomnienia mam tak, że lubię dużo czytać. Niektórzy lubią dużo mówić. Ja za bardzo mówić nie potrafię. Wolę czytać. I dzisiaj też chciałbym przeczytać kilka fragmentów, tak dla przypomnienia, byśmy się nie pogubili pomiędzy prawem a łaską. Mamy Ewangelię Mateusza, kazanie na górze, i to jest takie prawo. Pan Jezus przedstawia nam takie nowe prawo, właściwie to samo prawo, ale w inny sposób. Bardziej tak przejrzyście, dobitnie. Jest mowa tu o błogosławieństwach, o soli, o gniewie, o przebaczeniu, o cudzołóstwie. Tak naprawdę mamy tutaj przykazania, odnosi się Pan Jezus do przykazań, które zostały nadane przy Mojżeszowi dla nas. Bożym palcem napisane na tablicy kamiennej. Jałmużna, jak się modlić, skarb, nie troszcie się. To są takie tytuły, ale to wszystko przypomina nam charakter Chrystusowy, jak żyć. Może dzisiaj skupię się na właśnie prawie i na łasce. Na początek przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza. To jest 5 rozdział od 17 wersetu do 20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, z zakonu, aż się to wszystko stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mamy Nowy Testament. Jesteśmy zbawieni z łaski. W tym momencie Pan Jezus jeszcze nie oddał życia, jeszcze nie przelał swojej świętej krwi za nas. Ale mówi nam, że prawo nigdy nie zostanie zniesione. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zostanie zniesiona z prawa. Dalej mówi, że sprawiedliwość nasza ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy. A oni znali prawo. Oni bardzo dobrze znali prawo. Przejdę może do Rzymian listu. Trzeci rozdział. Od 21 do 31 wersetu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy i nie pogan także? Tak, jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwił obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Czyli widzimy, że prawo Boże jest utwierdzone. Jest utwierdzone. Przejdę dalej. Może i wyjaśnimy, co mam na myśli. Bo jesteśmy zbawieni z łaski, niezależnie od uczynków zakonu. Ale jednak pojawia się temat prawa. Cały czas przewija się pomiędzy łaską a prawem. Jakby łączą się te dwa tematy. Może Rzymian, 7 rozdział otworzymy sobie. Od 7 do 13. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił. Nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. jest to tak zawile napisane, prawda? Ale jak się dobrze zastanowimy, mamy do czynienia zawsze ze światłością i z ciemnością. Na świecie jest Bóg, który jest dobry, który nadał przykazanie, i jest szatan, który jest przeciwny Bogu. I właśnie przykazanie, które jest od Boga, które jest dobre, które jest święte, które jest sprawiedliwe, zostało wykorzystane przeciwko nam. Ale też jest to łaska, bo grzeszymy i mamy tego świadomość, że grzeszymy. Szatan chce nas zniszczyć. Chce, żebyśmy grzeszyli. Ale ja dziękuję Bogu za prawo, bo jak wcześniej czytałem, dzięki prawu mogliśmy poznać, że grzeszymy. Nie wiedzielibyśmy, że grzeszymy, gdyby nie prawo. Skąd byśmy wiedzieli? Nie mielibyśmy świadomości o pożądliwości, nie mielibyśmy świadomości o kradzieży, o złym świadectwie, o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że jest tylko jeden, że bożki są bożkami i tak dalej, i tak dalej. Całe prawo przedstawia nam to, co dobre. A kiedy my łamiemy to prawo, schodzimy na drogę złego. Diabeł nas kusi. Ale dziękuję Bogu za to, że jest prawo, które nam przypomina o grzechu i prowadzi do łaski. Bo kiedy skojarzymy w naszym życiu, że grzeszymy, zawsze jest droga otwarta do Boga, do Jezusa Chrystusa. Możemy przyjść, możemy pokutować i On nam przebacza. I On nam przebaczy. To nie jest tak, że my jesteśmy doskonali. Przeczytam dalej taki fragment, też z listu do Rzymian. Czternasty werset siódmego rozdziału. Do 25, a może i dalej. Może jeszcze część ósmego. Na pewno teraz zaczynam od 14 wersetu 7 rozdziału. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że chcę czynić dobrze. Trzyma się mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Widzimy, że nasze ciało jednak jest ciałem grzesznym. I my rozumiemy i wiemy, i znamy Boży zakon i mamy świadomość, że jest złem, a mimo to zdarza nam się. Wszystkim jeszcze teraz, po latach chodzenia z Panem, zdarza nam się czynić zło. I nie chciałbym, żebyśmy się czuli potępieni, ale właśnie chcę, byśmy skorzystali z prawa łaski i zawsze przychodzili i naprawiali. I tak będzie do końca naszego życia. My się nie uwolnimy z tego grzesznego ciała, póki w nim żyjemy. Ale Jezus jest naszą łaską, jest naszym odkupieniem. Tylko teraz, czy możemy pobłażać ciało? Bo nasuwa się temat pobłażania ciała. Ja wiem, że grzeszymy, ja wiem, że ulegamy grzechowi, ulegamy pokusom. Ale czy mamy w tym upodobanie? Bo jeśli zaczniemy mieć w tym upodobanie, jeśli przestaniemy czuwać, jeśli przestaniemy myśleć o tym, po prostu możemy zostać zwiedzeni i będziemy pięknie śpiewać Alleluja. Będziemy głosić Ewangelię, ale może już nie być prawa w naszym sercu. Chcę przeczytać jeszcze fragment z Hebrajczyków. 10 rozdział, od 1 do 39. Albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, chcę powiedzieć, że oprócz, zanim to przeczytam, jeszcze chcę jakby naświetlić sprawę, o czym tu też jest mowa. Bo tu też jest mowa o prawie żydowskim, które też zostało ustanowione dla gładzenia grzechów przez cielce, przez krew zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wszyscy o tym czytaliśmy kiedyś. To był sposób na pozbycie się grzechu, ale wtedy jeszcze nie było naszego Pana Jezusa Chrystusa w ciele ludzkim i nie byliśmy jeszcze odkupieni. Ale grzech był. No i trzeba było się jakoś tam tego grzechu pozbywać. Więc zostało ustanowione pewne prawo, które na jakiś tam czas, ale nie na zawsze, ponieważ jak wiemy, co roku przynoszono te same ofiary za te same grzechy i to nie miało końca. Albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostali oczyszczeni. Przeciwnie, one właśnie przyprowadzają na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też, przychodząc na świat, mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisało o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan, sprawując codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Oświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Może na chwilę się zatrzymam, bo tutaj też jest mowa o prawie. Kiedy już jest mowa, że zostaliśmy usprawiedliwieni, uświęceni, odkupieni raz na zawsze, jest mowa o tym, że prawa zostały włożone w nasze serce. To jest prawo miłości. Prawo miłości do Bożych praw, do Bożych przykazań, do nauki Jezusa Chrystusa. To jest prawo miłości do Boga przez posłuszeństwo Jego Słowa. Tak naprawdę tylko w ten sposób możemy wytrwać w Jezusie Chrystusie, jeśli pokochamy z całego serca Jego naukę, Jego przykazania. Jeśli one będą głęboko w naszych sercach, jeśli będziemy zawsze o nich pamiętać, one będą nam zawsze przypominać to, co jest dobre i to, co jest złe. I zawsze dadzą szansę skorzystania z łaski. Żartów nie ma, a dalej jest napisane dlaczego. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I patrzmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten czas przybliża. Myślę, że dzisiaj już dobrze widzimy, że się ten czas przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przeczytałem ten fragment nie po to, żeby nas straszyć, ale żeby nas umocnić, żebyśmy nie lekceważyli Bożych przykazań, Bożych praw, a tym bardziej dlatego, że jesteśmy odkupieni. Odkupieni jesteśmy i wiemy, jaką ceną zostaliśmy odkupieni. Czy możemy jeszcze rozmyślnie grzeszyć? Na to pytanie niech sobie każdy sam odpowie. Bo ja wiem, że nie. Nie. Boża miłość, Boże prawo, które mieszka w naszych sercach, nie powinno nam pozwolić rozmyślnie grzeszyć. Może nam się przytrafić, możemy się potknąć, możemy się pomylić, możemy zostać zwiedzeni. Ale nie możemy z premedytacją rozmyślnie grzeszyć, mając świadomość ceny grzechu. Zawsze powinniśmy przejrzeć nasze życie, zobaczyć, jakie są relacje z naszymi bliskimi, a może nawet z naszymi wrogami, bo tego nas Chrystus nauczy: przebaczać, miłować, szanować się nawzajem, umacniać, napominać, jeśli jest taka potrzeba, a wszystko to ku uświęceniu, byśmy wytrwali i doszli, czyści i święci, do żywota wiecznego. Kto mnie miłuje, Pan Jezus mówi, ten moich przykazań będzie przestrzegał. Myślę, że na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo. Oby zostało jak najwięcej w naszych sercach.